Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zaczynamy nadawanie Głosu z Krakowa już we wrześniu. Wrzesień, szczególny miesiąc. Wiemy, 1939 rok, 1 września, 17 września, to pamiętamy. Ja w dzisiejszym Głosie z Krakowa, który emitowany jest już po 1 września, chciałbym podjąć trochę inne tematy. Ale tematy, które są współcześnie aktualne. Warto w takim podsumowującym spojrzeniu właśnie dzisiejszego Głosu z Krakowa je poruszyć, pokazać, wyprowadzić pewne wnioski, właśnie chociaż z tych kilku poruszonych dzisiaj w dzisiejszej audycji. Do takiego spojrzenia zaprosiłem także pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę, którego serdecznie witam przy mikrofonie Radia Maryja.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Panie doktorze, chciałbym zacząć od sprawy, która może nie jest, nie ma wymiaru ogólnopolskiego, jest bowiem sprawą wyborczą, ale tylko w pewnym okręgu wyborczym na Podkarpaciu. Otóż dla niektórych może się wydawać, że jest to sprawa taka lokalna, bardzo ograniczona, a cóż tu dopiero, żeby jeszcze Głos Krakowa się tą sprawą zajmował. Ale myślę, że spoglądając na te uzupełniające wybory do Senatu, warto także zastanowić się nad tym, jak my, których pytają, jakiej chcesz Polski, jak my przygotowujemy się do oddzielenia odpowiedzi na takie pytanie. Bo to wkrótce będą takie pytania za rok, za półtora, za dwa zadawane. A przy tej okazji możemy właśnie, omawiając tę sprawę, także na to zwrócić uwagę. Już teraz zacząć się przygotowywać. Panie doktorze, przygotowując kolejny numer źródła, zamieścił tam taki wywiad z panem Zdzisławem Pupą, kandydatem do Senatu Rzeczpospolitej. Ten wywiad, który zamieszczony był w źródle, otrzymał tytuł Tak dla Polski, tak dla poprawy życia polskich rodzin. Ja później komentując to w zaczerpni ze źródła, zwracając na ten wywiad uwagę, mówiłem tak, że to jest hasło, które jedni mogliby potraktować, to jest hasło wyborcze. Ale ci, którzy znają postępowanie pana Zdzisława Pupy, to mogą powiedzieć, że to jest hasło jego życia. On takie problemy podnosi w wielu dotychczasowych swych zaangażowaniach i myślę, że jako ten, który gdy będzie wybrany ponownie do Senatu, bo był już w poprzedniej kadencji, to będzie dalej tak samo realizował, a nie tylko mówił, że to jest przed wyborami.
Proszę Państwa, ja z ogromną radością przyjąłem zaproszenie pana profesora do tego naszego dzisiejszego radiowego spotkania, bo mamy kilka tematów poruszyć. Zaczynamy od sprawy wyborów do samorządu w okręgu rzeszowskim. Do Senatu. Proszę Państwa, tutaj kolega powiedział i bardzo słusznie, że to nie jest sprawa lokalna. A ja powiem jako stary obrońca życia. Mówiłem to nieraz, ale przypomnę w tym konkretnym kontekście. Mamy ustawę chroniącą życie. Wiemy, ogromny sukces, chcemy ją poprawić, wyeliminować te wyjątki i myślę, że to się uda. Ale niewiele osób, młodych tego nie wie, że ta ustawa, która uratowała chyba miliony istnień ludzkich w Polsce, miliony sumień w Polsce, jest ewenementem w skali świata i jest pewnym wzorem dla innych krajów, które walczą ze zbrodnią aborcji. W Senacie przeszła jednym głosem. A więc ten głos senatorski z Rzeszowa może w nowej sytuacji politycznej decydować ogromnej wadze spraw w skali całego narodu. Ja zawsze mówię, jeżeli właśnie mnie pytają przy takiej czy okazji, a jeden senator, jeden poseł. Ja mówię konkretnie, czy wiesz, że w 100-osobowym Senacie w 93 roku udało się obronić tą prawną ochronę życia, jeszcze raz powtarzam, niedoskonałą, ale nie dało się więcej w tamtym czasie uzyskać, jednym głosem. Każdy głos nie na wagę złota, na wagę istnień milionów nienarodzonych dzieci. Dlatego ja jako obrońca życia z taką radością przyjąłem zaproszenie pana profesora, bo wiem, jak ważny jest każdy głos parlamentarzysty na ulicy Wiejskiej, a z kolei muszę tu bardzo jasno powiedzieć, bo byłbym niewdzięcznikiem, że sporo zawdzięczam panu Pupie. Powiem tu panu nawet nie byłemu posłowi, czy byłemu senatorowi, czy kandydatowi. Ja znam od wielu, wielu lat pana Pupę osobiście. Wielokrotnie zwracałem się do niego z prośbą, nie w sprawach jakichś indywidualnych czy gospodarczych. Państwo wiecie, ja jestem monotematyczny obrońca życia. Zawsze mi pomógł. Zawsze mi pomógł. Ja to mogę powiedzieć wszędzie. I teraz właśnie chcę podziękować panu Pupie i mam nadzieję, że wejdzie jako już senator w skład naszego parlamentu i tak jak dotychczas będzie zawsze służył pomocą obrońcom życia i świętej sprawie obrony życia. I powiem jeszcze na końcu. My mamy różne wybory. Ja też rozmawiam w wielu kręgach. Mówię ludziom zawsze. Kochani, po uczynkach ich poznacie. Sądźmy po czynach. I teraz ja mam przed sobą obraz pana byłego posła i byłego senatora, który zawsze mnie przyjął, życzliwie ze mną rozmawiał i to, co mógł mi załatwić dla obrony życia, zawsze mi załatwił. Ja bardzo dziękuję panu Pupie i mam nadzieję, że ta współpraca w dziele obrony życia będzie kontynuowana już na poziomie senatorskim.
Panie doktorze, ja jeszcze zawsze na kandydatów, którzy mają nas reprezentować w parlamencie, gdziekolwiek kandydują, zawsze spoglądam w taki sposób. Jak się oni zachowali w trudnych sytuacjach? I dla mnie to muszę jednoznacznie tutaj podkreślić. Była taka bardzo trudna sytuacja w Senacie poprzedniej kadencji. To było spotkanie z panem Millerem, Jerzym Millerem, który przewodniczył tej komisji smoleńskiej. I wówczas senatorowie zadawali pytania i otrzymywać mieli odpowiedzi w sprawie raportu, który zespół pana Millera przygotował. Ja tutaj na tę dzisiejszą okazję przywołałem pewną dyskusję, która wówczas, a to było 3 sierpnia 2011 roku, odbyła się. Byli wtedy też członkami Senatu, profesorowie, tacy, którzy w naukach technicznych się znają, wiedzą o co chodzi, nie zabierali na ten temat głosu. A właśnie wtedy pan Zdzisław Pupa mówił tak. Czy rząd polski posiada symulację rozpadu samolotu stworzoną na podstawie aktualnej dokumentacji fotograficznej oraz deformacji samolotu powstałej w czasie katastrofy? To zadał pytanie panu Millerowi. A pan Miller na to odpowiada tak. Jeśli chodzi o symulację rozpadu samolotu, to mogę powiedzieć, że na podstawie obserwacji w terenie i zdjęć satelitarnych mamy nie symulację, tylko ogląd miejsc, w których znalazły się poszczególne fragmenty konstrukcji samolotu po wypadku. To wtedy jeszcze tak nie śmieszyła ta odpowiedź, jak teraz, gdy wiemy o przesuwaniach tych elementów. Ale pan Pupa nie zadowolił się taką odpowiedzią i mówił tak. Mnie zależało, panie ministrze, na odpowiedzi w sprawie symulacji i rozpadu samolotu, bo ta symulacja pozwoliłaby w sposób pełniejszy pokazać, jak to się działo, jak rozpadał się samolot. A pan Miller odpowiada mu tak. Jeśli konstrukcja samolotu wpada w mocno zakrzaczony i zadrzewiony teren, to destrukcja zależy od przeszkód terenowych, na które ta bryła trafia. Taka analiza dalej mówił pan Miller, może być wykonana, ale najprawdopodobniej będzie ona bardzo pracochłonna i nie wiem, jaki wniosek na końcu miałby być postawiony. Kochani, on tą odpowiedzią, tym pytaniem wcześniejszym pan Pupa, a tą odpowiedzią Millera zdemaskował całe działanie. Tu nie chodzi o wiedzę, tu chodzi o to, co z tego wyjdzie. Nie wiadomo, co wyjdzie, wobec tego po co robić. Ale pan Pupa i wtedy nie wytrzymał. I jeszcze odkrzyknął, to jest po prostu wiedza, panie ministrze. On, senator, który nie ma habilitacji, profesury, taki sposób mówi, to jest wiedza. A pan Miller wtedy? Myślę, że nie ma żadnych przeszkód, żeby ktoś takie badania zrobił, jeśli są mu potrzebne. Proszę państwa, jak ja przeczytałem w stenogramie z Senatu, z tego posiedzenia Senatu, tę dyskusję pomiędzy senatorem Pupą i panem ministrem Millerem, to powiedziałem nie. To jest mój podstawowy kandydat do tego, żeby tam w Senacie, kiedykolwiek, czy w Sejmie, czy w Senacie, żeby on walczył, bo w trudnych sytuacjach, gdy inni chowają głowę w piasek i nie podejmują żadnej dyskusji, choć wiedzą o zadaniach odwrotnych mechaniki, to on to wyartykułował i zdemaskował brak wiedzy u tego, który przewodniczył komisji. I dlatego, panie doktorze, myślę, że pan ma swoje racje, ja mam swoje racje, ale obydwie te racje, przyłożone te kryteria, przyłożone do tego kandydata pokazują, że gdybyśmy byli w tym okręgu wyborczym, w którym on kandyduje, to nie mielibyśmy wątpliwości, na kogo głosować, żeby był w Senacie.
Proszę państwa, znakomite podsumowanie tej naszej krótkiej wypowiedzi odnośnie pana Pupy. Ja tu podkreślam jedną rzecz, której brakuje ogromnej liczbie naszych parlamentarzystów i różnego rodzaju polityków. To jest nie tylko wiedza, to jest nie tylko kultura, to nie jest nie tylko wrażliwość sumienia, ale mądra odwaga. Prawda? Mogę siedzieć cicho i udawać, że to mnie nie obchodzi, że inni się powiedzieć, nie, pan senator zawsze występował w obronie życia nienarodzonych dzieci, a tutaj pokazał, że potrafi kulturalnie, ale zdecydowanie i konsekwentnie bronić prawdy, prawdy, która ma doprowadzić do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej tragedii w Smoleńsku. No, ja podpisuję się dwoma rękami pod tym, co pan profesor powiedział. Życzę powodzenia tej kampanii wyborczej, ale nade wszystko ufam, że będzie to zwycięska kampania dla pana Pupy i później sukcesu, wytrwałości w służbie Polsce, już mówię, w parlamencie, w Senacie Rzeczypospolitej.
Ktoś może powiedzieć, no tak, jakąś reklamę tutaj robią w Głosie z Krakowa. Nie, proszę państwa, to jest tylko na tym przykładzie pokazanie, jakie kryteria wyborca powinien przykładać, wybierając wtedy, gdy go się pytają, jakiej chcesz Polski, przez kogo reprezentowanej. I takie kryteria, na przykład kolega, takie ja stosuję i dlatego o tym mówimy. A na tym konkretnym przykładzie, dlatego, że ten przykład jest właśnie w najbliższym czasie rozpatrywany. Będą później inne i też będziemy mówić o kryteriach przykładanych do poszczególnych osób. Ale, panie doktorze, drugi temat. Temat, który rozwija się od czasu, to było tydzień, przed naszą pielgrzymką rodziny Radia Maria do Jasną Górę. Wtedy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a bardziej przewodniczący, ogłosił, że głosowano i że tak, to miejsce dla nadawcy społeczno-religijnego przydzielone zostanie telewizji Trwam. Wszyscy dziękowaliśmy Matce Najświętszej, dziękowaliśmy także tym, którzy intensywnie w tej sprawie działali, tym, którzy uczestniczyli w protestach w obronie telewizji Trwam, a ojciec dr Tadeusz Rydzyk, bardzo doświadczony człowiek, mówił spokojnie, zobaczmy, co będzie dalej. Oczywiście za ten krok dziękujmy, ale co będzie dalej? I przecież przez ten okres wakacyjny słyszymy o kolejnych krokach. O tym, że no tak, Telewizja Trwam lub Fundacja Lux Veritatis niech za tą koncesję już zapłaci. A kiedy ją otrzyma? No najpóźniej w kwietniu. A ma zapłacić już? Więc czyż nie jest nasze oburzenie? Jak to? Do października, do 9, 10 października ma zapłacić już tą pierwszą ratę, a o tym, że będzie mogła nadawać, to no w kwietniu, bo przecież pan prezes Telewizji Polskiej w ogóle mając już powinien ustąpić to miejsce, które właśnie powinien ustąpić dla telewizji Trwam na multipleksie, mówi, a ja mam przecież do kwietnia czas, choć używa jednego i drugiego. I ojciec dr Tadeusz Rydzyk w jednym z wywiadów zamieszczonym w naszym dzienniku mówił, że Telewizja Trwam jest już przygotowana, jest gotowa do emisji. To nie jest tak, że ma się jeszcze przygotowywać, że jak ci poprzednicy to musieli jeszcze gdzieś wypożyczać sprzęt, bo go nie mieli. A tutaj my mamy, jesteśmy przygotowani. Ale mówią nam dopiero w kwietniu. Natomiast każą zapłacić teraz. Dlaczego każą zapłacić? Przecież to są pieniądze, które my na tę telewizję dajemy. Ta telewizja nie utrzymuje się znikąd, z jakichś urzędów, z jakichś dotacji. Wszystkie dotacje, które byłyby możliwe, to zabierał rząd Donalda Tuska. Już od samego początku przejęcia władzy. Pamiętamy jeszcze Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, kiedy na badania naukowe, na rozwój informatyki były przyznane, na geotermię nie pozwolono nawet zbiórki publicznej zorganizować. A teraz się okazuje, już nawet rząd mówi o tym, że można by było ustawę zmienić w taki sposób, że nie trzeba uzyskać zgody ministra spraw wewnętrznych, tylko uruchomić i powiadomić o tym, a później sprawozdanie przedłożyć. A wtedy minister mówił, po zatrzymaniu przez długi okres czasu naszego wniosku na geotermię, mówił, nie dam, nie wolno zbierać, bo jeśli bierzecie, to będzie sądowa sprawa. No i dlatego musimy. Musimy się mobilizować. To nie jest tak, że my sobie mówimy, no już dali. Nic nie dali. Dali wszystko tak iluzorycznie, jako obłoczek, który za chwilę jakiś wiatr przewieje. Musimy o tym pamiętać.
Absolutnie zgadzam się tutaj z treścią i wypowiedzi ojca dyrektora Tadeusza i pana profesora. Musimy być po prostu, mówię, roztropni i czujni. W tym świecie dzisiejszej polskiej polityki wykonywanej właśnie koalicją PSL-PO, absolutnie ci politycy stracili kompletnie wiarygodność. Przepraszam, wiemy, zawsze z pewną ostrożnością należało podchodzić do wypowiedzi tej czy innej opcji polityków. To jest znana sprawa, politykami zawsze. Natomiast to, co w tej chwili prezentuje rządząca ekipa PO i PSL, przechodzi wszelkie pojęcie. I absolutnie musi być czujność, mobilizacja i proszę Państwa, przeanalizujmy to tak, no ja tak powiem, nie naukowo, nie ekonomicznie. Ja jak dowiedziałem się o tej przedpłacie de facto na koncesję, to ja mówię, no to przecież PO wróciło do komuny. Były przedpłaty na trabanty, były przedpłaty na mieszkania. No teraz się okazuje, że ekipa podobno liberałów gospodarczych no wprowadza na wielką skalę z wielkim szumem przedpłatę na koncesję. Bo wiemy, jakie były kłopoty finansowe tych, którzy poprzednio dostali koncesję, prawda? Im się na raty rozkładało, tak? Tak? A innym katolikom mówi się, płaćcie pół roku wcześniej. Panowie, to się musi skończyć. Jesteśmy poniewierani jako katolicy w swoim kraju. Ja się pytam publicznie pana Dworaka, jakim prawem jedni dostają koncesje i opłaty niższe dużo rozłożone na raty, a drudzy mają dostać koncesję i z wielką przedpłatą pół roku wcześniej. Komuna w najgorszym wydaniu.
No właśnie, panie doktorze, Dlatego musimy to wezwanie do wyrażenia naszego stanowiska, do obrony obrony telewizji Trwam, ale przez to także obrony wolnego słowa. W telewizji Trwam, w Radio Maryja, obrony wolnego słowa. Powinniśmy dać temu wyraz i dlatego to spotkanie, o którym mówimy w końcówce września przewidziane, ten marsz, który będzie takim sumowaniem marszów, które wystąpień, które we wrześniu będą następowały, żebyśmy o tym pamiętali, że to jest nasza potrzeba wyrażenia wobec tych, którzy podejmują decyzje no wręcz skandalicznie niesprawiedliwe. Myślę, że ten temat byśmy w tym miejscu już zakończyli, bo jeszcze kilka tematów chciałbym w naszej rozmowie podjąć, a z tych najważniejszych, no chciałbym jeszcze od pana jako najbardziej kompetentnego z nas dwóch tutaj zebranych dowiedzieć się i powiedzieć w ten sposób naszym słuchaczom, jak wygląda sprawa z tym jeden z nas zbieramy podpisy.
Proszę Państwa, sytuacja jest dobra, ale powiem szczerze, nie bardzo dobra. Jest dobra w tym znaczeniu, że mam dosłownie wydruk przed sobą wyników z całej Unii Europejskiej, prawda? Bo wiemy, że to jest akcja już ogólnoeuropejska, na dzień 28 sierpnia i zebraliśmy w całej Europie 920 tysięcy podpisów. To minimum to jest milion, przy czym organizatorzy, ten Komitet Ogólnoeuropejski bardzo słusznie uznał jeszcze przed wakacjami na posiedzeniu w Rzymie, że no, pomyłki się zdarzają, jakieś nieczytelności, że myśmy powinni dążyć, żeby zebrać w całej Europie 1 200 000. Nie ten milion, bo wiemy, no to nie muszę tłumaczyć. Proszę Państwa, więc powiem, że dalej gorąco proszę, żebyśmy się w tą akcję angażowali. Będziemy dalej, prawda, oczywiście zachęcali do tego podpisu elektronicznego. Wiemy, wspaniała strona w naszym dzienniku, każdy z nas chyba czyta nasz dziennik. Ja tu podziękuję w ten sposób redakcji naszego dziennika za wspaniałą pracę publicystyczną, systematyczną, niejako codzienną na odcinku ochrony życia. Niech Pan Bóg wszystkim tym redaktorom, a szczególnie tym, którzy ten dział ProLife prowadzą w naszym dzienniku, błogosławi i wszystkich obrońców życia gorąco zapraszam do regularnego korzystania z naszego dziennika. Dalej podpisujmy. Jeżeli już złożyliśmy podpis elektronicznie czy na papierze, jak my to mówimy krótko, to zachęcajmy innych. Mamy na razie piękne drugie miejsce w Europie, ale ja powiem bardzo szczerze, ja marzę, że ojczyzna Jana Pawła II w tym szlachetnym współzawodnictwie zajmie pierwsze miejsce. Będzie to trudne, ale nie tracę nadziei. Otóż wiemy, te limity podpisów Unia Europejska ustalała na bazie liczby mieszkańców. I teraz na czym w cudzysłowie to szlachetne współzawodnictwo polega? No procentowo do liczby mieszkańców przyznawano limity, a my teraz patrzymy, kto i ile przekroczył ten minimalny limit ustalony w Brukseli. No i tutaj muszę pogratulować obrońcom życia włoskim. Ich to była inicjatywa, oni pierwsi zaczęli i proszę Państwa, mają prawie 600% normy. Gratulacje dla kolegów, przyjaciół z Włoch. Ale my Polacy jesteśmy na drugim miejscu, mamy 400% normy. Też nie jest źle, ale Włosi nas wyprzedzili, ale jeszcze mamy 2 miesiące działań ProLife. Trzecie miejsce, ogromnie się cieszę. Kolejny dowód, że przyjaciele Węgrzy, bo byłem tam 2 razy, Węgrzy budzą się i mają trzecie miejsce, mają 300% normy. Proszę Państwa, zachęcajmy młodych, bo to wejdź na stronę naszego dziennika, klik, 18 lat trzeba mieć skończonych. 18 lat. Bardzo proszę, żeby młodych zachęcać do komputerowego składania podpisów. Jeszcze raz przypominam, tam Unia Europejska sformułowała to, ten jakiś numer, dowód identyfikacyjny, nie jest to jasne, to chodzi o zwykły polski PIN, PESEL, przepraszam, o zwykły polski PESEL. Tam, gdzie jest tam ta identyfikacja, PESEL wpisujemy od 18 roku życia, wszyscy to możemy zrobić i róbmy to. Powiem więcej, otóż we wrześniu w uzgodnieniu z sekretarzem Episkopatu Polski będzie chyba 19 wrzesień, gdzieś w połowie września, ale to będzie oczywiście ogłoszone, będzie jeszcze akcja chyba we wszystkich parafiach w Polsce zbierania podpisów w formie papierowej, a więc gorąco zachęcam, to będzie na pewno jeszcze ogłoszone i u nas w radiu, i w prasie katolickiej. I wtedy trzeba albo na karteczce, albo wziąć ze sobą dowód, żeby mieć PESEL, bo bez PESEL-u to się nie uda. Proszę Państwa, jeszcze króciutko sygnalizuję moją prośbę, wielką prośbę. To będzie też sprawa najbliższych tygodni, ale myślę, że tej sprawie będziemy musieli poświęcić chyba może nawet całą audycję. O czym myślę? Inicjatywa Stop Aborcji, stop temu wyjątkowi naszej ustawie chroniącej życie, który zezwala, w cudzysłowie oczywiście zezwala, na zabijanie chorych, niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem. Wielki sukces, to inicjatywa, mówię, gratuluję tu kolegom z Warszawy, oni to inicjowali, tą inicjatywę obywatelską, od nas z Krakowa na tej 15 osób była pani doktor Putaska i ja, zebraliśmy 400 tysięcy podpisów. To jest wspaniały sukces. I trzeba, żebyśmy teraz naszych posłów, naszych parlamentarzystów mobilizowali poprzez listy, telefony i maile, żeby głosowali za prawem do życia także dla dzieci chorych, niepełnosprawnych przed narodzeniem.
No właśnie, panie doktorze, jeszcze jedna sprawa. Jeszcze jedna sprawa, która poruszona była także i w naszym dzienniku, ale także i w źródle. Mianowicie chodzi tutaj, no została wyrażona właściwie w tytule artykułu, który zamieszczony został w źródle, a przygotowany przez księdza kapłańskiego. Wszyscy idziemy do szkoły. Początek roku szkolnego. Wszyscy idziemy do szkoły. Nie tylko wysyłamy nasze dzieci, ale my także, my rodzice, powinniśmy być w szkole, uczestniczyć i wiedzieć, komu oddajemy nasze dzieci. Kto tam później im miesza w głowie tą seksedukacją, tym genderem, czy różnymi podręcznikami. Spojrzyjmy na podręczniki. Nie jest możliwe już rozwijanie dalej, spoglądam tutaj na nasz stoper, nie jest możliwe już dalej rozwijanie tego tematu. Ale ten fakt powinniśmy wziąć, mieć w pamięci, że jak i w czyje ręce oddamy nasze dzieci w szkole i jeśli tylko je oddamy, a nie będziemy tego pilnowali, kontrolowali, to potem, nie dziwmy się, że otrzymamy dzieci zupełnie innej generacji, genderowej generacji. I tą przestrogą, i tą uwagą przyjdzie mi kończyć to dzisiejsze spotkanie Głosu z Krakowa, w którym dziękuję serdecznie za współudział panu doktorowi. Przypomnę, że naszym gościem był dziś pan doktor inżynier Antoni Zięba. Serdecznie mu dziękuję za to spotkanie. No a was, drodzy przyjaciele, jak zwykle zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!